Historyk, dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadeża w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś o historii. Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego premiera Jana Olszewskiego. Polityk zostanie pochowany jutro na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zmarł 7 lutego w Warszawie w wieku 88 lat. Jakiego człowieka żegnamy?
Myślę, że przede wszystkim odważnego, dobrego. Myślę, że trzeba by było też podkreślić, że to był taki porządny człowiek, który kochał swoją ojczyznę.
Taki nie polityk w polityce.
Tak, zdecydowanie. Dlatego tak troszeczkę zawiesiłem głos, bo chciałem, żeby to podkreślenie tej jego porządności pokazywało, że to był od początku, właściwie od urodzenia, przez gdzieś tam szkołę średnią, po działalność opozycyjną i później polityczną w już wolnej Polsce. To był człowiek, który zawsze był porządnym człowiekiem.
O sytuacji, o wydarzeniach po 89 roku powiemy. Najpierw trochę o tym, co wydarzyło się przed 89 rokiem, dużo, dużo wcześniej, bo w jednym z ostatnich wywiadów Jan Olszewski, pytany o tak naprawdę najważniejszą datę, wydarzenie swojego życia, mówił o Armii Krajowej, o Szarych Szeregach, o wstąpieniu do tej organizacji i o po prostu Powstaniu Warszawskim.
No myślę, że nie musimy się temu dziwić, bo Jan Olszewski miał wtedy 9 lat. Więc jako dziecko poszedł do... Zastała go wojna. Jako nastolatek walczył w Powstaniu Warszawskim. I rzeczywiście to musiało wywrzeć na jego całym życiu. I to może jest odpowiedź właśnie, dlaczego on był porządnym człowiekiem. Bo od najmłodszych lat po prostu walczył o to, żeby Polska była wolna, żeby nikt tej Polski nie prześladował. A niestety po zakończeniu wojny przyszło mu żyć w PRL-u.
A propos Armii Krajowej, to przypomnę słuchaczom, że wczoraj mieliśmy rocznicę kolejną powstania Armii Krajowej. Kilka ciekawych wydarzeń sprzed 89 roku, bo nie wszyscy wiemy, że no, oczywiście Jan Olszewski miał bogaty i pasjonujący życiorys, ale na przykład 56 rok, 1956 rok, czas odwilży i wtedy a propos swoich związków z Armią Krajową, Jan Olszewski pisze w Po prostu ówczesnym, bardzo poczytnym i ciekawym czasopiśmie artykuł razem z Walerym Namiotkiewiczem. Artykuł nosił nazwę Na spotkanie ludziom z AK. Jakie to miało znaczenie wtedy?
Ogromne. Musimy pamiętać, że przedstawiciele, członkowie AK nie byli mile widziani w ogóle gdziekolwiek przez ówczesną władzę.
No do 1954 roku byli po prostu zabijani.
Zdecydowanie. I to bez procesów sądowych, bez wskazania miejsca pochówku. Natomiast no, ktoś by powiedział, dobrze, mamy 56 rok, mamy odwilż, ale to nie oznacza, że tak łatwo było o tym mówić od razu po prostu. To pokazuje już właśnie odwagę tego człowieka. To pokazuje kierunki jego działalności i chęć uratowania dobrego imienia tych, którzy poświęcili na swoje życie na ołtarzu walki o ojczyznę.
Jeśli chodzi o te zawirowania, zawiłości historyczne, to warto dodać, że Walery Namiotkiewicz to późniejszy sekretarz przywódcy PRL Władysława Gomułki. Lata 60. to już powoli zaangażowanie się w tą działalność, powiedzmy, opozycyjną, ale na przykład 77 rok. Bardzo ważna data z punktu widzenia chyba całej polskiej opozycji, bo na światło dzienne ukazuje się taka broszura, 20-stronicowa, niewielka.
Tak, niezwykle
Obywatel
ważna.
A SB.
Mhm. Ale tutaj ja bym jeszcze wrócił do tych lat 60., zaraz o tych 70. porozmawiamy, bo przecież w latach 60. już jako prawnik, młody prawnik, broni opozycjonistów,
tak.
Prawda? Więc tutaj jakby to jest takim kolejnym elementem i to nie byle jakich opozycjonistów,
tak,
prawda?
Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego w latach 60. dwóch takich najważniejszych dysydentów.
Zdecydowanie. Najbardziej jakby dokuczających władzy, tak byśmy dzisiaj żartobliwie powiedzieli. No i później mamy te właśnie lata 70. Jakby to jest kolejny etap działalności Jana Olszewskiego, stworzenie tego poradnika, podręcznika oczywiście, który się ukazywał w nieoficjalnym obiegu, ale był niezwykle ważny, bo pokazywał, co należy zrobić, jak się nie dać tym, którzy na ciebie dybią, jak się nie dać tym, którzy próbują pozbawić cię możliwości walki o Polskę.
Jan Olszewski doskonale rozumiał, jak działa system w tamtych czasach. Opisał to na 20 stronach.
Tak.
Wielu opozycjonistów do dzisiaj wspomina, że tę broszurę znało na pamięć i kiedy dochodziło do kontaktów z władzą, to po prostu wiedzieli, jak się zachować.
I to był właśnie jej walor. Ona była krótka, ale bardzo treściwa, tak? Bo no, z jednej strony ktoś powie, no 20 stron to nie jest tak mało, ale to nie było też na tyle dużo, żeby wszystko móc w szczegółach opisać, a jednak jemu to się udało.
We wstępie Jan Olszewski tej broszury napisał, że na niezależną działalność społeczną, bez względu na jej treści, władze krajów bloku wschodniego są w stanie reagować tylko za pośrednictwem policji i organów ścigania. To jest 77 rok i wtedy jeszcze sierpień 80 roku jeszcze się nie śnił opozycjonistom, że to tak można, tak będzie można rozmawiać z władzą, ale mimo wszystko do końca PRL-u ta broszura była cały czas aktualna.
No niestety, bo do końca PRL-u wszyscy, którzy próbowali działać i działali w opozycji, musieli się liczyć z represjami, które na nich mogły spaść. Musimy pamiętać, że nawet w roku 89 dochodziło jeszcze do mordów politycznych. Przecież trzech księży zostało w tym czasie zamordowanych.
A propos osób, które bronił Jan Olszewski, to warto wspomnieć Melchiora Wańkowicza.
Tak.
Janusza, satyryka Janusza Szpoteńskiego, czy działacza KOR-u, potem Robcio Wojciecha Ziembińskiego, także Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbigniewa Bujaka, no i słynna mowa końcowa w procesie zabójców księdza
Jerzego Popiełuszki.
Tak,
która była transmitowana, prawda?
Tak, tak.
I tutaj po raz kolejny dochodzimy do sytuacji, w której no, ukazuje się właściwie męskość, wielkość tego człowieka, przyzwoitość, odwaga. No przecież nie można było tego ukryć, prawda? Kiedy jest wystąpienie transmitowane, to nie można mówić, a czegoś nie powiedziałem. On po prostu doskonale wiedział, co mówi, gdzie mówi i się nie bał.
Dla wszystkich słuchaczy, którzy są zainteresowani tą częścią naszej historii, warto odszukać w internecie na stronę chociażby Instytutu Pamięci Narodowej, tak. Cała ta przemowa jest. Jest długa,
ale
warto jej wysłuchać, tak. Albo przeczytać, bo jest z punktu widzenia chociażby tamtego czasu bardzo, bardzo ciekawa i pokazuje, że cały ten schemat tego, co się wydarzyło wokół księdza Popiełuszki, po prostu Jan Olszewski rozumie. Chyba wszyscy
tak.
wokół
tak.
rozumieli. 89 rok, obóz solidarnościowy przed tą datą zjednoczony w miarę. Po tej dacie dochodzi do podziałów, opozycja się dzieli. To tak musiało być? To dobrze dla polskiej historii?
Ja myślę, że to chyba nastąpił normalny proces, ponieważ kraj się zaczął demokratyzować. Do 89 roku wszyscy walczyli w jednym froncie, w jednej linii, bo należało obalić system totalitarny, który w Polsce funkcjonował. A w momencie, kiedy zaczęła rodzić się demokracja, w mniejszych czy większych bólach, to różnie jest oczywiście oceniane i myślę, że najlepiej poczekać z oceną tego wszystkiego jeszcze dobrych kilka lat, żeby można było to bez zbędnych emocji analizować. Natomiast tak funkcjonuje demokracja, że mam coś do powiedzenia, mogę to powiedzieć, mogę założyć partię, więc widzę swoją drogę realizacji politycznej i zaczynam działać. Więc stąd tutaj poszczególni działacze ruchu solidarnościowego zaczęli mówić, że a może w ten sposób to zróbmy. Jeśli ktoś się z nimi nie zgadzał, no to proponował inne rozwiązanie.
Zaznaczyły się podziały.
Tak,
prawa, lewa strona. Ale jedna rzecz nie została rozwiązana od samego początku. To jest rozliczenie się z tymi czasami, które już minęły, lustracja, współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa. To był taki zapalnik, który gdzieś tam się tlił i nie wiem, państwo polskie wtedy sobie z tym nie poradziło.
No niestety nie poradziło i myślę, że to był najlepszy czas, żeby przeprowadzić tego typu działania, bo jeśli zwrócimy uwagę chociażby na naszych zachodnich sąsiadów, akta Stasi zostały otwarte, oczywiście wydane wrażliwe wymazano, bo nie można sobie było na to pozwolić, ale zostały otwarte, no oczywiście niejednokrotnie zdziwienia, to ty na mnie donosiłeś, ty i tak dalej, ty byłeś agentem, no trudno, jeśli się pewne rzeczy robiło, trzeba za to odpowiedzieć, posypać głowę popiołem i później po prostu już nie czynić złych rzeczy. Myślę, że dzisiaj to już jest troszeczkę za późno, ale no zostawmy to politykom.
Jan Olszewski zostaje premierem i w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku Sejm udzielił wotum nieufności rządowi Jana Olszewskiego. Bezpośrednią przyczyną jednego z najpoważniejszych kryzysów wtedy polskiej demokracji, właśnie po 1989 roku, była sprawa lustracji przeprowadzonej przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza. Gdzie szukać przyczyn upadku tak naprawdę tego rządu? Bo jak się wsłuchać w głosy historyków, to tak naprawdę no, tych przyczyn mogło być kilka.
Ja myślę, że moglibyśmy tutaj taką pewną analogię, jeśli pytamy o przyczyny upadku rządu, poczynić do dwudziestolecia międzywojennego. Tam się zmieniały rządy nawet z tygodnia na tydzień. Ale te rządy zmieniały się w majestacie prawa, prawda? W majestacie funkcjonującego parlamentu. Zmieniały się koalicje, zmieniał się układ sił politycznych w parlamencie i to decydowało w głównej mierze o tym, że jeden rząd kończył działalność, drugi zaczynał. Myślę, że tutaj w tym kierunku powinniśmy to analizować. To były wewnętrzne może i spory, może i walka polityczna pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. Ja myślę, że niezależnie od tego, czy rząd powstawał, czy upadał, no liczę na to, że każdy z polityków miał na w swoim działaniu na myśli to, żeby w Polsce działo się lepiej. A to, że byliśmy niedoświadczoną demokracją, że słabo sobie z tym radziliśmy, no to powodowało pewne komplikacje i być może niekonsekwencje w działaniu.
Ale profesor Wojciech Roszkowski napisał w jednej ze swoich książek, że konsekwencją złą dla Polski upadku rządu Jana Olszewskiego było to, że zaniechano procesu lustracji. A później rok 93 i tak naprawdę postkomuniści wrócili do władzy, bo ciężko było to wytłumaczyć społeczeństwu, co się tak naprawdę stało.
Ja myślę, że należy się z profesorem Roszkowskim zgodzić. Tak, rzeczywiście, jeśli ten proces został rozpoczęty w dobrym momencie, bo to był początek lat 90, należało to skończyć.
A jeśli chodzi o plusy i minusy rządu Jana Olszewskiego, bo mówimy na razie o tych politycznych, ale trzeba spojrzeć na Polskę właśnie po 89 roku, która no jeszcze w 92 roku walczyła przecież z no, kilkunastoprocentową inflacją. Tak? Jan Olszewski w pewnym momencie zahamował wyprzedaż, czy starał się zahamować wyprzedaż majątku państwowego, z czym się nie zgadza. Bo ta wyprzedaż była bardzo duża.
I bardzo słusznie, ponieważ w momencie, kiedy nadmiernie zaczyna się wyprzedawać majątek państwowy, no mogą tutaj pewne nieprawidłowości się pojawić. W momencie jeszcze, kiedy szaleje inflacja, bo kilkunastoprocentowa to już jest zagrożenie, powoduje, że ten majątek może być zbywany za nieodpowiednią cenę i oczywiście to przynosi szkody skarbowi państwa chociażby.
I jest jeszcze jedna polityczna ważna rzecz, to jest no, wtedy, w tym okresie właśnie rządu Jana Olszewskiego, no już tak sformułowano otwarcie polskie dążenia do tego, żeby wstąpić do NATO.
I słusznie, ponieważ doskonale jeszcze mieliśmy za plecami, że tak powiem, Armię Czerwoną, Armię Związku Radzieckiego, która dopiero co opuszczała nasz kraj i tak naprawdę byliśmy w takiej nieokreślonej przestrzeni, więc trzeba było szukać koalicjantów, sprzymierzeńców, którzy mogliby nas zabezpieczyć przed mocarstwowymi działaniami państwa rosyjskiego.
Zmieńmy temat na koniec naszej rozmowy, bo to też ważne wydarzenie, może nieważne wydarzenie, ale warto o tym powiedzieć, bo wczoraj amerykańska dziennikarka Andrea Mitchell z telewizji NBC w relacji z Warszawy powiedziała, że podczas powstania w getcie warszawskim Żydzi walczyli przeciw polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. No to głupia wypowiedź, inaczej się tego nie da nazwać.
Głupia, skandaliczna. No niestety, po raz kolejny i tutaj trzeba by było powiedzieć, że pomimo gdzieś tam mojej sympatii dla Stanów Zjednoczonych, to jednak tam bardzo wiele złego w tym zakresie mówi się o naszym kraju.
Ale z czego to wynika, że... Ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo mamy takie przykłady i w Wielkiej Brytanii, w Niemczech też potrafią napisać polskie obozy koncentracyjne, co jest jakimś kuriozum, ale w wielu innych krajach z czego to może wynikać?
Z niewiedzy historycznej. To przede wszystkim i z wysłuchiwania tego, kto jest głośniejszy, a ponieważ gdzieś ten głos Stanów Zjednoczonych się liczy, a co rusz pojawiają się wpadki z polskimi obozami koncentracyjnymi, z oskarżaniem Polski o antysemityzm, to jednak to idzie w świat, utrwala się. A niestety, pomimo tego, że my dużo robimy w celu uświadomienia wielu narodów, że to jednak było zdecydowanie inaczej, to my byliśmy ofiarą, a nie katem.
Polska straciła najwięcej społeczeństwa procentowo.
Zdecydowanie, straty materialne i tak dalej, to jednak nasz głos jest o wiele mniej słyszalny. My powinniśmy, i rzeczywiście nasz kraj bardzo często reaguje, jak tego typu nieprawdziwe, kłamliwe określenia się pojawiają, ale niestety problem polega na tym, że jesteśmy zbyt mało słyszalni. Nie jest to wina naszego kraju. Po prostu tak funkcjonuje polityka, że silniejszy, mocniejszy ma więcej do powiedzenia.
Dodam tylko, że Polska w czasie II wojny światowej straciła 19% swojej populacji. Najwięcej wśród wszystkich państw uczestniczących w wojnie.
I trzeba jeszcze pamiętać o tym, że w Polsce jako jedynym kraju okupowanym przez Rzeszę ukrywanie Żydów było karane śmiercią.
Śmiercią, tak jest. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia. Wszystkim Amerykanom polecam słowa Jana Karskiego, który opisując sytuację, w której zawiózł informacje o Holokauście na Zachód i też stanowisko chociażby głównych przedstawicieli tej Rady Żydowskiej z Warszawy, z getta warszawskiego, usłyszał, że jak mam pomóc? Za chwilę się zgłoszą kolejne narody i też będziemy musieli im pomóc.
Mało tego, kazano ukrywać te informacje.
Tak.
Więc z polecenia prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Ale to Polacy, jak słyszeliśmy, kolaborowali. Kończymy naszą rozmowę. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Gorzów. Historyk dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję.